Magazyn Wychowanie to wyzwanie na antenie Radio Łódź, 27 minut do godziny 20. Teraz kolejny przykład na to, do czego może doprowadzić ten szklany klosz, który roztaczamy nad naszymi dziećmi. W Stanach Zjednoczonych, tu akurat ciągle badania z tamtego kontynentu, według sondażu przeprowadzonego przez Columbia University, aż 85% rodziców wierzy, że trzeba wmawiać dzieciom, że są inteligentne i chwalić się na każdym kroku. Tymczasem, jak przekonuje psycholog Carol Duke, to błąd wychowawczy. Przez 10 lat badała osiągnięcia uczniów kilkunastu szkół w Nowym Jorku. I z jej eksperymentów i analiz wynika, że dzieci, które po udanym rozwiązaniu testu były chwalone za mądrość i zdolności, szybciej osiadały na laurach i unikały kolejnych wyzwań niż te, u których doceniono wysiłek i ciężką pracę w osiągnięciu sukcesu. Te mądre z natury bały się porażki przy trudniejszych zadaniach, bo podważałaby ona ich wysoką samoocenę. Nie chciały się przekonać, że jednak nie są tak inteligentne, jak uważa otoczenie. Strzał w dziesiątkę z tym przykładem,
tak,
prawda?
Widziała pani moją minę w tej chwili. Ja stwierdziłem, że lęk przed porażką niesamowicie paraliżuje ludzi. Dam taki przykład. Kiedyś się, jak to się mówi, wbiłem na cudze forum. Akurat tam biznesmeni mówili o tym, co robisz, człowieku, kiedy masz porażkę.
Jak sobie z nią radzić?
Różne przykłady z życia dorosłych, bardzo dorosłych, więc tam pojawiał się alkohol, który wszystko zatępiał, pojawiali się psychiatrzy i różne inne działania. I ja się odezwałem, że ja nic nie robię z tym. No więc mnie opadli, no jak to, trzeba coś z tym robić, no człowieku, no musisz coś z tym robić. Ja mówię, nie, nic nie robię. I powiedziałem, bo ja nie mam porażek. No jak to, każdy ma porażkę. Ja mówię, nie, w moim przypadku to nie była porażka, tylko coś mi dzisiaj nie wyszło i to wszystko.
I tak powinniśmy wychowywać nasze dzieci, przyzwyczajać je do tego, że nie zawsze w życiu wychodzi.
Jeżeli mam bogactwo doświadczeń, jeżeli bywam w różnych środowiskach, jeżeli pewne rzeczy robię w rozmaitych okolicznościach, wykonuję w rozmaitych okolicznościach, chociażby kolację, taka prosta rzecz. Kolacja zrobiona w domu, samodzielnie, nie przez mamę. Kolacja zrobiona w terenie i kolacja jeszcze zrobiona w bardzo ciężkim terenie, gdzie nam wszystko, prawda, wiatr wywiewa, gdzie nam się coś ześlizguje z tej skałki, na której siedzimy i cuda. No, to jest przeżycie i nagle daje radość w tym naszym działaniu, prawda?
To na pewno, tylko jak przekonać zatrwożoną mamę, że jej dziecku nic się nie stanie podczas takiego wyjazdu? Ja nie ukrywam, jestem mamą, która na pewno by nie wysłała swojego syna na taką wyprawę survivalową, bo po prostu wyobraźnia nie pozwalałaby mi normalnie funkcjonować.
Czyli to ja mam wpływać na panią teraz?
Już na szczęście mój syn ma 17 lat i pewnie postawiłby na swoim, ale ja bym chciała, żebyśmy wytłumaczyli rodzicom trochę młodszych dzieci, dlaczego powinni wysyłać dzieci, może niekoniecznie na obozy survivalowe, ale w ogóle dawać im taką samodzielność w wakacje, obozy harcerskie pod namiotem, takie wyjazdy, gdzie czegoś muszą się samodzielnie nauczyć.
Pierwsza rzecz to wydostanie się ze swojego środowiska, w którym człowiek już utkwił i się zaśmierdził, że tak powiem. Bo jak się za długo w jednym miejscu siedzi, to czasem tak...
Trzeba może, w życiu coś zmieniać,
takie
tak?
Takie porównanie można użyć. Więc nowe środowisko, nowi ludzie, nowe kontakty. Tam trzeba ze swoimi kolegami nowymi się układać. Wymyślać to, co się między nami dzieje w grupie. Już nie mówię o tym, co robi wychowawca.
No tak, bo te relacje nie są poukładane. Trzeba je sobie na nowo poukładać, nauczyć się tego.
To jest niesłychane doświadczenie, to przechodzi na później. Kolejna rzecz, każdy taki wyjazd to zazwyczaj są jakieś zajęcia, które dziecko nigdy nie robiło. Ja mimo wszystko się wcisnę z tym moim survivalem i wyjaśnię, że sztuka przetrwania to nie jest coś, co jest jakimś zajęciem bardzo ekstremalnym.
Daję no ale przykład, tak jest postrzegane.
Ale fałszywie. Ja daję zawsze taką opowieść, że nie urodziliśmy się z umiejętnością jazdy na rowerze. Pamiętamy, jak pierwsze nasze jazdy wyglądały. Zdarte kolana i łokcie, to walenie się na ziemię, te
no tak, pan pamięta zdarte łokcie, ja też, natomiast współczesne dzieciaki, ucząc się jeździć na rowerze, mają kaski, ochraniacze na kolana, na łokcie.
Ale się przewracają, mimo wszystko, dobrze. Ale to jest ich porażka, padły nagle na brzuch ręce rozcapiżone i w ogóle
trzeba się z tego
wstyd.
Podnieść.
No w każdym razie jest to jakieś uderzenie, jest to czymś nie tym, co lubimy. Natomiast po pewnym czasie, kiedy już umiemy, to nie nazwiemy
ekstremalnym
zajęciem
jazdy
na rowerze.
Tak.
To samo jest w survivalu. My się zajmujemy sprawami, które bywają niebezpieczne dla człowieka, ale my te niebezpieczeństwa oswajamy w sobie. No, pewne zajęcia, które nas zbliżają do niebezpieczeństw. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma lęk przestrzeni, nagle musi wchodzić na drzewo, prawda? Lęk wysokości jeszcze do tego dochodzi. I kiedy pokona powoli, powolutku, naprawdę, stopniowo, nagle odkrywa, że przebył jakiś trudny moment i zaczyna sobie radzić.
Czyli pokonał swoją słabość.
Tak. Przestaje
to być
już
charakter.
Przestaje to być jego ekstremum. Ma jeszcze w zanadrzu kolejne, ale trzeba się do tego zbliżać i powolutku, w warunkach pełnego bezpieczeństwa, bo na tym to polega. Zajęcia survivalowe mają być bezpiecznymi. Nie wariujemy, nie narażamy się wzajemnie, a już szczególnie podopiecznych. Oczywiście zawsze powiem, że bywają różne obozy survivalowe. Niektóre mają, jak ja to mówię, survival tylko w nazwie. A jest tak zwany pełny wypas i tyle, że rozpalamy samodzielnie ognisko codziennie.
I śpimy
czy coś
w nocy w śpiworze pod drzewem na przykład.
Nie, nawet tego czasem nie ma na obozach survivalowych niektórych.
Na nawet takim obozie survivalowym te ekstrema są skondensowane, ich jest bardzo dużo, natomiast tak sobie myślę, że na co dzień...
żeby nie mówić ekstrema.
Dobrze, ale zatrzymajmy się, bo dla niektórych rodziców tak może to wyglądać, ale tak sobie myślę, że taki obóz survivalowy można naszemu dziecku zafundować na co dzień, wyznaczając mu określone cele, zadania do wykonania, też takie elementy pokonywania siebie, samego siebie.
Dlaczego na przykład nie można zrobić własnej gry rodzinnej w coś? Stworzyć fabułę i podążać krok po kroku, wchodzić w pewne wydarzenia i przeżyć to, tamto, czego nigdy się nie robiło. Uważam, że taki pomysł byłby świetny, natomiast my to bardzo lubimy zlecić innym ludziom. O co chodzi w survivalu? Żebyśmy umieli wszystko robić bez zlecania innym ludziom. My na co dzień, my dorośli, tak jak sobie żyjemy, czujemy się zagrożeni i jest to uzasadnione. Dlaczego? Bo zawsze uważamy, że ktoś przyjdzie nas uratować. Wiemy, że przyjedzie straż pożarna, że przyjedzie pogotowie, że ktoś się pojawi, jakiś fachowiec i nam pomoże. My już sami nic nie umiemy. Ja na przykład w survivalu uważam za konieczność kurs ratownictwa. Bo najpierw możemy pod uwagę wziąć samego siebie, żeby wiedzieć, co mi jest i co mogę z tym zrobić. Trudno pomyśleć, żebyśmy tego nie dali naszym bliskim. Choćby dla naszych bliskich warto poświęcić się temu, żeby taką wiedzę posiąść.
Także zastanawiam jeszcze nad argumentami na nie po stronie rodziców, którzy planują na przykład wakacje dla swojego dziecka i tak gdzieś zauważyli, obóz survivalowy. Ale nie, przecież nasz syn, nasza córka wcale tam nie będą się dobrze czuli. Oni kochają komfort. Nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko spało w namiocie, w głuszy. Jak to jest z tymi współczesnymi dzieciakami? One się dobrze czują w takich dzikich warunkach?
Niektóre dzieci już są tak urobione, że zdecydowanie by nie chciały. Przede wszystkim jest to brak wiary w siebie. Brak jakichkolwiek doświadczeń, z którymi już tam można w takie nowe środowisko wejść.
No tak, ale też przyzwyczajenie do komfortu, bo proszę sobie pomyśleć chociażby o różnych aferach, które się dzieją na obozach, na koloniach, czy nawet na zielonych szkołach. Dzieciaki wracają i narzekają, co to był za hotel, taki obskurny, jedzenie do niczego. Bardzo często nasze dzieciaki są niezadowolone z tego, co dostają, co jest inne niż w domu, tak? Więc sobie myślę, że kiedy wyślemy je trochę może na siłę, na taki obóz w środek puszczy z namiotem, ze śpiworem, z menażką, no to kompletnie sobie nie poradzą i nie odnajdą się w tym świecie.
Och, mam problem, bo są dzieci, które lgną do tego. Chodzą i proszą. Być może one przekonają swoich rówieśników, natomiast rzeczywiście Jest bardzo dużo dzieci takich, jak miewam spotkania takie jak ten, kto napisał książkę i dziecko może to przeczytać, że te dzieci bardzo chętnie posłuchają. I ewentualnie coś obejrzą w telewizji na ten temat.
Bo tak naprawdę ale świat survivalowy może być bardzo fascynujący, prawda?
Po co? Przecież to jest niewygoda. Ja muszę coś robić. Przegram prawdopodobnie, bo nie umiem. Ja będę kilka razy chyba uparcie wracał do tego przegrywania.
Ale to też jest właśnie bardzo niebezpieczne, że my się boimy tego, co nowe, tak? I nasze dzieci też się boją tego, co nowe.
Dlatego uważam, że dzieciom trzeba ciągle coś nowego wprowadzać, ale nie pod tytułem nowa zabawka, która tam gdzieś leży. Kolejna nowa gra, która już później nie jest grana nawet, tak umownie mówiąc. Tylko nowe doznania, prawdziwe nowe doznania, zupełnie innej kategorii. Im więcej tego dziecko ma, tym łatwiej mu wchodzić w sytuacje, które dla innych dzieci są straszne, a dla niego są sytuacją, gdzie jest ten element rozpoznawalny. Aha, chyba wiem, o co chodzi. Bo dla nas dorosłych jest fatalne wchodzić w zupełnie nowe środowisko, kiedy toalety, jak ludzie jeżdżą do obcych krajów. Jak to uruchomić? Ja kiedyś miałem własną zabawę, uczenie się tych różnych systemów, jak umyć ręce pod kranem. Tu trzeba jakiś kafelek nacisnąć, tu kolanem jakąś płytkę przesunąć, tutaj jest czujnik, tutaj rączka do góry. Obserwowałem ludzi, którzy stali z boku i czekali, kto zacznie.
No tak, no.
To my dorośli mamy dyskomfort w takiej sytuacji.
No i zdobywamy doświadczenia, tak?
Mhm. Jaki prosty przykład. Toalety w innych państwach, innych krajach.
Ale nie bójmy się.
Nie, oczywiście.
Wręcz nawet róbmy wszystko, żeby te nasze dzieci zdobywały jak najwięcej doświadczeń.
Ja dawałem kiedyś taki pomysł. Bo były panie nauczycielki, które bardzo chciały swoje dzieci do tego zachęcić, ale mówiły, ale ja w ogóle się na tym nie znam. Co ja mam zrobić? I ten pomysł mi przyszedł do głowy. Jest niesłychanie prosty i w dodatku świetny do zrealizowania. Uczyć się z dziećmi razem. Wspólnota doznań, wspólnota przeżyć. Razem mamy ten sam problem i go rozwijamy przed sobą, prawda? Badamy, doświadczamy. Mieć książkę i według książki próbować, tak jak czasem instrukcja do gry bywa potrzebna.
No tak, ma pan rację. Jeżeli dziecko jeździ z rodzicami na wakacje pod namiot, to nie będzie miało problemu z pojechaniem na obóz harcerski, gdzie śpi się w namiotach i w śpiworach, tak?
Ja zawsze mam taki swój własny tekst, że podziwiam tych rodziców, którzy wysłali swoje dzieci ze mną pod namiot w zimie. To już brzmi, prawda? Dzieci mi ufały. Ja im mówiłem, zobaczycie, będziecie rozpinać śpiwór w nocy, bo
będzie wam
ciepło. Za gorąco. Jest to kwestia przygotowania tego legowiska nocnego. Natomiast rodzice już z opowieści dzieci prawdopodobnie domyślili się, że można zaufać i zaryzykować. I to były przecudowne wyjazdy. Wielokrotnie nam się to zdarzało i zawsze zachwyt.
Musimy powolutku kończyć, ale na zakończenie fragment, który pan zaznaczył tutaj, bardzo piękny. Sztuka przetrwania jest dziedziną działalności człowieka, która przygotowuje do pobudzania zapomnianych gatunkowych sprawności człowieka. I nie chodzi jednak o to, aby być zaradnym, ale o to, aby nie być bezradnym. Chodzi też o to, by nie zerwać związków ze środowiskiem naturalnym.
Bardzo to ładne. Zawsze się zachwycam, że to ja napisałem.
Dodamy też, że survival to oprócz tego, że przetrwanie, to także sport, odpowiedzialność, doświadczenie, zabawa, przygoda, no i ekologia, która też jest bardzo ważnym elementem w wychowaniu młodego człowieka.
Rodzice często zapominają, że pewne funkcje nasze życiowe nigdy się nie rozwiną, jeżeli w odpowiednim momencie nie pojawi się bodziec. Dziecko, które będzie trzymane cały czas, mówi o niemowlęciu, w pozycji leżącej, skrępowanej, nie będzie siadać i wstawać, bo w pewnym momencie będzie ograniczone w tym. Już później organizm przejdzie przez ten etap i być może w ogóle nie będzie zaczynać prób.
No tak podsumowując, czyli najważniejszym zadaniem rodziców jest dawanie tych bodźców i możliwości.
No i przykładów. Trzeba znaleźć ten czas. Zwłaszcza, że takie wyjazdy to nie jest męka, to nie jest ekstremum, to jest wspaniała regeneracja.
A jeżeli państwo nie znajdą czasu na takie wyjazdy, to proponujemy, by robić to w warunkach miejskich, gdzieś podmiejskich, w parku, przydomowym ogródku. Można skorzystać i można rozwijać doświadczenia naszego
dziecka.
Wystarczy
taki nasz las łagiewnicki, bo on nie jest wielki, bardzo często tam chodzimy, ale spróbować takiego wyjścia do lasu, że celowo w nim zabłądzić. I teraz, no przecież tam się nic nie stanie. Kiedyś gdzieś wyjdziemy.
No tak, bo będziemy mieli telefon komórkowy przy sobie.
Nie, ale idąc prosto w jednym kierunku zawsze gdzieś wyjdziemy. To nie jest wielkie ryzyko. Schować wszystkie mapy.
Ale już jest jakaś przygoda.
Tak. I spróbować czuć ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Ja na przykład proponuję zapakować się w samochód, wysiąść z niego tam w tym rejonie, którego nie znamy, wbić się w las, pokręcić, nie zwracając uwagi na szczegóły, nagle powiedzieć sobie, no a gdzie teraz jesteśmy, gdzie jest nasz samochód? I hajże. I do przodu, pobłądzić sobie, no przeznaczyć tą godzinę, dwie na błądzenie, mieć jakąś kanapkę, żeby się poratować, mieć trochę wody.
Piękna przygoda. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy gość Radia Łódź, Krzysztof Kwiatkowski, autor książki Survival po polsku, przynajmniej państwa zainspirował do działania. Proszę działać, proszę współpracować ze swoimi dziećmi, a przede wszystkim dawać im możliwości, podpowiadać po to, żeby wyrośli później na samodzielnych i zaradnych ludzi.
I być dobrymi kumplami w tym survivalu.
Bardzo dziękuję.
Niedorosłymi.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie.
Dziękuję również.